It's over in time. Słuchajcie, tak chodzi za mną. Od ostatniego razu, kiedy rozmawialiśmy tu na grupie, to jakoś tak Bóg mi cały czas kładzie na sercu ten fragment pierwszego listu do Koryntian i jeszcze dwa inne, także będziemy mówić o pierwszym liście do Koryntian, rozdział 7. I to jest wersety 24 do 38. Potem będziemy troszkę listu do Kolosan i do Tesaloniczan, ale zaczniemy od tego, bo to jest taki fragment bardzo, bardzo ciekawy i bardzo niezwykły. Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, od 24 wersetu. Bracia, niech każdy pozostanie przed Bogiem w tym stanie, w jakim został powołany. A co do panien, nakazu pańskiego nie mam, ale wyrażam zdanie jako ten, który dzięki miłosierdziu pańskiemu zasługuje na wiarę. Sądzę więc, że w obliczu groźnego położenia dobrze jest człowiekowi pozostać takim, jakim jest. Jesteś związany z żoną, nie szukaj rozłączenia. Nie jesteś związany z żoną, nie szukaj żony. A jeśli się ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś. A jeśli panna wyszła za mąż, nie zgrzeszyła. Wszakże tacy będą mieli doczesne kłopoty, a ja zaś chciałbym wam tego oszczędzić. A to powiadam, bracia, czas, który pozostał, jest krótki. Dopóki jednak trwa, winni również ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie mieli, a ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. A ci, którzy się weselą, jakby się nie weseli, a ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali. A ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali. Przemija bowiem kształt tego świata. Chcę, abyście byli wolni od trosk. Kto nie ma żony, troszczy się o sprawy pańskie, o to, jakby się panu podobać. A żonaty troszczy się o sprawy tego świata, o to, jakby się podobać żonie. I żyje w rozterce. Także kobieta niezamężna i panna troszczy się o sprawy pańskie, aby być świętą i ciałem, i duchem. Mężatka zaś troszczy się o sprawy tego świata, jakby się podobać mężowi. A to mówię dla własnego dobra waszego, nie aby sidła na was zarzucać, lecz abyście postępowali przystojnie i trwali przy panu ustawicznie. A jeśli ktoś uważa, że wobec swojej panny zachowuje się niewłaściwie, bo już przekwitła, a powinna była wyjść za mąż, niech czyni, co chce, nie zgrzeszy, niech się pobiorą. Kto jednak mocno postanowił w sercu swoim, bez przymusu, a panuje nad wolą swoją i rozstrzygnął we własnym sercu, że zachowa swoją pannę w dziewictwie, dobrze uczyni. Tak więc kto poślubia pannę swoją, dobrze czyni, ale kto nie poślubia, lepiej czyni. To jest taki fragment, który jest trudny w sumie dla nas. Ja tak Panu Bogu zadawałem takie pytanie. Jak ja mam żyć, mając żonę, tak jakbym jej nie miał? Dlaczego? I co to ma dokładnie oznaczać? I właściwie trudno mi się z tym pogodzić, bo ja mam żonę, kocham ją i w dodatku wróciłem sobie wcześniej do pierwszego fragmentu tego rozdziału. Tu jest wyraźnie napisane tak. Jednak ze względu na niebezpieczeństwo przeteczeństwa, niech każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża. Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie strąci od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. W jednym rozdziale Paweł mówi o dwóch zupełnie różnych sprawach, czyli krótko mówiąc, najwyraźniej te słowa dotyczące tego, że ci, którzy mają żyć, mają żony, mają żyć tak, jakby żon nie mieli, muszą dotyczyć czegoś, co się wiąże z kontekstem tego całego fragmentu, bo zauważmy, że Paweł pisze w kilku miejscach o tym, jakby Kościół był tuż przed czymś. Najpierw pisze w wersecie 26. Sądzę więc, że w obliczu groźnego położenia dobrze jest człowiekowi pozostać takim jest, takim jakim jest. Potem w 29. wersecie pisze, a to powiadam bracia, czas, który pozostał, jest krótki. Dopóki jednak trwa, winni również ci, którzy mają żonę, żyć tak, jakby ich nie mieli. A ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. A ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili. A ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali. A ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali. Przemija bowiem kształt tego świata. To jest ciekawe. Gdybyśmy przeczytali ten fragment właśnie w całości, to widać, że Paweł mówi coś takiego. Słuchajcie, jest tak, że czas jest krótki. I to określenie czas jest krótki, to nam się kojarzy z innymi fragmentami, gdzie jest też napisane, że czas jest krótki, prawda? I inne fragmenty, które mówią, że czas jest krótki, bardzo łatwo znaleźć. Powiedzmy sobie, że na przykład w objawieniu, objawienie 16:15, oto przychodzę jak złodziej, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. Dalej, końcówka objawienia. Mówi ten, który świadczy o tym, tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź Panie Jezu. Czyli czas jest krótki, dlatego że Pan przyjdzie wkrótce. I właściwie Paweł w tym fragmencie, w tym wersecie, mówi do Kościoła tak, ponieważ Pan przyjdzie wkrótce, wobec tego nie ma sensu robić czegoś, co będzie nam utrudniało podobanie się Bogu. I to jest dla nas to jest trudne do przyjęcia o tyle, że my już wiemy, że za czasów Pawła Pan nie przyszedł. My wiemy, że Pan nie przyszedł później i nie przyszedł jeszcze teraz. Gdybyśmy się postawili w sytuacji adresatów listu, a tak zawsze trzeba się stawiać, jeżeli czytamy coś w piśmie, to dobrze jest się postawić w sytuacji adresatów listu. Co miał na myśli ten, który napisał i jak przyjmowali to ci, którzy czytali wtedy. I Paweł pisze do nich wyraźnie, czas jest krótki, czyli przyjście pańskie po Kościół może być lada chwila, w związku z tym nie angażujcie się w rzeczy, które mogłyby was odwieść od podobania się Bogu i od służby Bogu. To nie oznacza, że tak jak niektórzy wierzący chrześcijanie, bo byli tacy i zaraz będziemy o nich czytać, ale bywali tacy ludzie, którzy na przykład nie robili kompletnie nic, szli sobie gdzieś na górę i oczekiwali tam przyjścia pańskiego. Bywały nawet takie sekty są, które, prawda, miały obliczony rok przyjścia, prawda? I szli sobie na górę i czekali. I Pan nie przychodził wtedy. Ale oni czekali i nie interesowało ich kompletnie nic, co się wiąże z normalnym życiem. A Paweł właściwie pisząc te słowa nie mówi, bo inaczej musiałby sobie sam zaprzeczyć. Życie, posiadanie żony czy męża i życie z nim czy z nią w taki sposób, jakby się go nie miało, nie oznacza tego, co w małżeństwie jest normalne i co się Bogu podoba, do czego Bóg przyznaje się i do czego Bóg małżeństwo stworzył. Ponieważ wcześniej Paweł mówi o sprawach, do które się Bogu w małżeństwie podobają i do których Bóg tak naprawdę małżeństwo stworzył i powiedział, to jest bardzo dobre. Ale oprócz tego Paweł pisze kilka innych rzeczy i one rozjaśniają troszeczkę całą sytuację. Dlatego, że na przykład pisze, jak ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali, ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali. Czyli ci, którzy kupują, to powinni tak kupować, jakby nic nie posiadali. Oni nie powinni gromadzić. Nie powinni kupować po to, żeby kupować. Nie powinni kupować dużo. Bo jeżeli ktoś nic nie posiada, to żyje skromnie. Jeżeli ktoś wiele posiada, to zaczyna żyć w luksusie. I teraz są takie sytuacje właśnie, kiedy wierzący ludzie, nie, zaczynają gromadzić, zaczynają żyć w luksusie i tak naprawdę przestają się zachowywać w taki sposób, jakby nic nie posiadali. Bo ci, którzy nic nie posiadają, jeżeli coś mają, łatwiej im jest dać komuś, kto oprócz nich nic nie posiada. Łatwiej jest po prostu dzielić się dobrami tego świata. I wtedy, tak jak pisze apostoł Jan, jeżeli kocham mojego brata, to nie zamknę przed nim ręki swojej. A jeżeli widzę mojego brata, że jest w potrzebie, a zamykam przed nim swoją rękę, w sensie hojności, no to jakże mogę powiedzieć, że miłość Boża mieszka we mnie? I może być problem. Dlatego Paweł mówi tak, nie nastawiajcie się na to, że będziecie gromadzić. Nie nastawiajcie się na to, że będziecie się radować tym, co jest na tym świecie. Że to was pochłonie. To jest najważniejsze. Chcę, abyście byli wolni od trosk. Czyli od trosk tego świata. Ponieważ jeżeli będziecie wolni od trosk, to serca wasze nie będą ociężałe. A w Ewangelii Łukasza czytamy wyraźnie. To jest tekst, który jest na ten sam temat. 21 rozdział Ewangelii Łukasza, wersety 34-36. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt, i aby ów dzień, czyli dzień pański, was nie zaskoczył, niby sidło. Przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym. Paweł pisze, chcę, aby wasze serca były wolne od trosk, a Pan Jezus mówi, jeżeli serca wasze będą ociężałe w wyniku troski o byt, to po prostu możecie zostać tutaj razem z tymi, którzy są ze świata. Ponieważ nie będziecie czuwać, nie będziecie się modlić, tylko będziecie myśleć cały czas o troskach. Będziecie myśleć cały czas o tym, czego wam brakuje. Będziecie myśleć właśnie o tym, o swoich zmartwieniach na tym świecie. I tak naprawdę Paweł w tym liście do Koryntian pisze, słuchajcie, żyjcie tak, jakby Pan miał przyjść za chwilę. Żyjcie tak, jakby Pan miał przyjść za chwilę. To jest ważna rzecz dla nas wszystkich, ponieważ to słowo jest dla wszystkich aktualne. I my tak naprawdę też powinniśmy żyć tak, jakby Pan miał przyjść za chwilę. A gdybyśmy wiedzieli, że Pan przyjdzie za chwilę, to tak naprawdę wiele trosk spadłoby nam. Gdybyśmy wiedzieli, że Pan przyjdzie za chwilę, to byśmy odpuścili pewne rzeczy, które tak naprawdę nie są istotne, nie są warte tego, żeby zamieniać czas dla Boga, żeby zamieniać bycie z Bogiem na te rzeczy. To jest coś, co można, czy ludzie ze świata, jakby coś takiego usłyszeli, to by powiedzieli fanatyzm, kompletny fanatyzm. To są ludzie, którzy są nienormalni. Oni nie będą normalnie żyć, tylko oni będą czekać na Pana i w związku z tym oni nie będą się żenić, nie będą wychodzić za mąż. Tutaj nawet jest napisane, że jeżeli ktoś uważa, że wobec swojej panny zachowuje się niewłaściwie, bo już przekwitła, powinna wyjść za mąż, niech czyni co chce, nie zgrzeszy, lecz się pobiorą. Kto jednak mocno postanowił w sercu swoim bez przymusu, a panuje nad wolą swoją i rozstrzygnął we własnym sercu, że zachowa swoją pannę w dziewictwie, dobrze czyni. I Paweł mówi znowu, chcę, żebyście byli wolni od trosk, bo jeżeli się nie pobierzecie, jeżeli się nie wyjdziecie za mąż, jeżeli nie założycie rodziny, będziecie mieli więcej czasu dla Pana. Ale jeżeli założycie rodzinę, to nie zgrzeszycie. Nie ma problemu. To nie jest tak, że Pan mówi, nie chcę na was zakładać sideł, tu pisze. Nie chcę, żebyście czuli się w tym momencie zobowiązani do tego, żeby robić w ten sposób. Jeżeli wszystko wskazuje na to, że powinniście założyć rodzinę, jeżeli na przykład nie zakładając rodziny grozi wam przeteczeństwo, to na początku tego rozdziału Paweł pisze, zakładajcie rodzinę. Dlatego, że jedni mają powołanie do tego, żeby żyć w celibacie, drudzy mają powołanie do tego, żeby żyć w rodzinie. I Paweł, mówiąc o celibacie, mówiąc o życiu w samotności, mówi tak, wolałbym, to jest 7 rozdział, 7 werset, wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, lecz każdy ma własny dar łaski od Boga. Jeden taki, a drugi inny. Dar łaski to jest charyzmat. I każdy ma własny charyzmat od Boga. Każdemu Bóg daje jego łaskę i powołanie. I dlatego jedni żyją tak, drudzy żyją tak. Jeżeli ktoś nie wyjdzie za mąż, nie założy rodziny, będzie miał więcej czasu dla Boga, tak jak Paweł. Natomiast jeżeli założy rodzinę, to chodzi o to, żeby to wszystko, co się dzieje w związku z rodziną, żeby te wszystkie troski, zmartwienia, problemy nie przesłoniły Boga na tyle, żebyśmy nie byli gotowi na Jego przyjście. Bo jest napisane, że żonaty troszczy się o sprawy tego świata, tak aby się podobać żonie i odwrotnie. Żyje żona również. Troszczy się o sprawy tego świata. Owszem, w pewnych sytuacjach żyje w rozterce, zgadza się. I teraz, jeżeli ktoś ma powołanie, żeby żyć w małżeństwie, w rodzinie, to po prostu musi mieć świadomość, że istnieje napięcie między jednym a drugim. I jest pytanie, co z tym zrobić? Jak sobie z tym radzić? Jeżeli używamy tego świata, to używajmy go tak, jakbyśmy nie używali. Ponieważ kształt tego świata przemija. Możemy używać tego świata. Wolno nam. Tylko, że zauważcie, że wśród niewierzących ludzi pojęcie używać świata oznacza co? Zatracenie się w tym świecie tak naprawdę. Oznacza wykorzystanie wszystkiego, co ten świat oferuje. Nawet się mówi coś takiego, że można, że należy używać tego świata, należy się wyszumieć, zanim założy się rodzinę. Więc używanie świata to jest używanie świata w taki sposób, że przyjmujemy, cieszymy się światem, ale używamy tego świata we wszystkim, co ten świat chce nam zaoferować. A świat nam chce zaoferować bardzo dużo i między tymi wszystkimi błyskotkami świat chce nam zaoferować porządliwość ciała, porządliwość oczu i pychę żywota, nie? Apostoł Jan mówi wyraźnie, wystrzegajcie się tego i stosuje dokładnie to samo wyrażenie, co Paweł, bowiem przemija kształt tego świata. I to jest właśnie świadomość czegoś takiego, że to wszystko, co świat nam oferuje, to jest marność. To jest marność. A apostoł Piotr mówi, to wszystko zostanie spalone, kiedy będzie ten w dniu pańskim. To wszystko przeminie i wszelkie ludzkie dzieła spłoną. Ludzie wierzący, jeżeli już mają, muszą dzielić uwagę między różne sprawy, to powinni zdawać sobie sprawę z tego, że kształt tego świata przemija, że nie powinni się zaangażować w ten świat do tego stopnia, żeby ten świat od Boga ich odciągnął. I teraz, jak to robić? W liście do Kolosa i w liście do Tesalonicza Paweł pisze o innych sprawach, ponieważ nauczanie apostolskie jest zrównoważone. To znaczy, że nie jest tak, że wszystkie listy we wszystkich miejscach i całe nauczanie mówią, żeby wyjść właśnie na górę, przestać w ogóle płacić rachunki, przestać pracować, przestać się troszczyć o dom, tylko czekać na Pana. Jak weźmiemy pod uwagę całość nauczania apostolskiego, to widzimy, że ono jest zrównoważone. To znaczy, z jednej strony wiadomo, że nie należy się dać pochłonąć temu, co jest w świecie. Troskami o byt, nie należy się pochłonąć tym, co jest przyjemne, czyli obrazstwo, opictwo, jak mówi Pan Jezus, prawda? To są wszystko rzeczy, które są z ciała, prawda? Nie należy się temu dać pochłonąć. A z drugiej strony jest coś takiego, co się nazywa normalnym życiem. I apostołowie dokładnie o tym wiedzą. Pan Jezus dokładnie o tym wiedział, bo tutaj był na świecie w ciele i pracował. Zauważcie. No po prostu pracował. I to ciężko pracował, bo był cieślą, prawda? Czyli pracował fizycznie. I przyszedł taki moment, kiedy zaczął służyć. ale wcześniej nie był Bogiem w ciele, który się obijał. Nie był Bogiem w ciele, który się pokazywał gdzieś tam na górach, chodził sobie, nic nie robi, bo On jest Bogiem w ciele. Ponieważ jest wzorcem dla nas, to po prostu normalnie pracował. I w liście do Kolosan w 3 rozdziale od wersetu 16 czytamy tak. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Ze wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie, w słowie lub uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie, jako dla Pana, a nie dla ludzi. Wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę. Panowie, obchodźcie się ze sługami waszymi sprawiedliwie i rzetelnie, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie. To jest normalne życie. Normalne życie w domu, to jest normalne życie w domostwie ogólnie, bo to jest życie w rodzinie, jeśli chodzi o dzieci, o mężów, o żony, o ojców. To jest również życie w domostwie, jeśli chodzi o sługi, jeżeli chodzi o ich panów. Czyli życie toczy się normalnie. I to jest właśnie coś, co dla nas jest bardzo trudne. Z jednej strony czekamy na Pana, jesteśmy gotowi, czuwamy, chcemy, żeby On przyszedł, chcemy, żeby nas stąd wyrwał, bo to nie jest nasza ojczyzna, po prostu to nie jest nasze miejsce. Nasza ojczyzna jest w niebie, skąd oczekujemy Pana Jezusa, który przemieni nasze ciała mocą taką, jaką przemienił ciało swoje w uwielbione. I my czekamy na Niego z jednej strony, a z drugiej strony codziennie chodzimy do pracy. Z drugiej strony musimy parę spraw załatwić codziennie, prawda? I teraz problem jest taki, żeby umieć Pana Boga we wszystko wpuścić w swoim życiu. Do wszystkiego Go dopuścić. Żeby tak jak słudzy tutaj, wszystko, cokolwiek mają zrobić. Mają być posłuszni we wszystkim ziemskim panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca jako ci, którzy się boją Pana. To jest do sług. Oni mieli bardzo trudno, dlatego że ci ludzie faktycznie musieli pracować, oni nie zarabiali pieniędzy. Oni byli niewolnikami. Często. I teraz do nas, my tu nie jesteśmy niczyimi niewolnikami, ale chodzimy do pracy na przykład, nie? Do nas te same słowa odnoszą się w ten sposób, że jeżeli pracujemy, to powinniśmy czynić wszystko ze względu na Pana, w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana, a nie jako ci, którzy chcą się przypodobać ludziom. Więc dla nas to nie jest kwestia kariery między ludźmi. To nie jest kwestia tego, żeby się przypodobać ludziom, co o nas powiedzą, co o nas pomyślą, tylko żeby Bogu się w tym wszystkim podobać. I dobrze jest na co dzień myśleć o tym właśnie, że Bóg jest, powinien być obecny, zapraszać Pana Boga do tego, co robimy na co dzień. Na co dzień, bez względu na to, czy idziemy na przykład do fabryki, czy idziemy w jakieś inne miejsce, gdzie ludzie są niewierzący. Co z tego, że są niewierzący? Pan Jezus idzie z nami. Jeżeli Pana Jezusa zapraszamy do tego wszystkiego, co robimy, to wtedy inaczej zupełnie się pracuje, wtedy inaczej zupełnie się wszystko robi. I wtedy już nie ma takiego ciężaru, że jest trudno, że ludzie o mnie źle myślą, że no, muszę tu być, muszę tu tkwić. No, to jest po prostu moje miejsce. Pan Jezus jest ze mną, jeżeli będzie trzeba, to mnie stąd wyprowadzi, ale dopóki nie, to jest moje miejsce. I jesteśmy przy okazji świadectwem w tym miejscu, gdzie Pan Bóg nas postawił. Widzicie do Tesaloniczan 2, Jest jeszcze jeden fragment. Paweł tutaj mówi jeszcze mocniej. To jest trzeci rozdział, wersety od 6 do 15. Nakazujemy wam, bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas. Sami bowiem wiecie, jak nas należy naśladować, ponieważ nie żyliśmy między wami nieporządnie. Ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i znoju, we dnie i w nocy pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie dlatego, jakobyśmy po temu prawa nie mieli, ale dlatego, że wam siebie samych daliśmy za przykład do naśladowania. Bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie, nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. A wy, bracia, nie ustawajcie czynić dobrze. A jeśli ktoś jest nieposłuszny słowu naszemu, w tym liście wypowiedzianemu, baczcie na niego i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził. Nie uważajcie go jednak za nieprzyjaciela, lecz napominajcie go jako brata. Najwyraźniej w Tesalonikach byli tacy ludzie, bo przecież do Tesalonik były napisane dwa listy i bardzo dużo w pierwszym i drugim liście do Tesaloniczan jest napisane o pochwyceniu Kościoła i o Dniu Pańskim. Najwyraźniej w Tesalonikach byli ludzie, którzy robili niepotrzebne rzeczy i nie zabrali się do roboty. Być może dlatego, że Dnia Pańskiego, oczekiwali na pochwycenie Kościoła. Ale być może również po prostu z lenistwa. I Paweł jest bardzo w swoich nauczaniach konkretny i bardzo jest w swoich nauczaniach życiowych. Zauważcie, że tutaj nawet jest napisane taka rzecz, na to trzeba zwrócić uwagę, że kto nie chce pracować, niech też nie je. Tu nie jest mowa, kto nie może pracować. Tu nie jest mowa o bezrobotnych, którzy nie mogą znaleźć pracy. To jest mowa o tych, którzy nie chcą pracować. Paweł mówi, jedzcie w cichości własny chleb. I teraz mówi tak, my, czyli on i jego współpracownicy, nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i znoju, we dnie i w nocy pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie dlatego, jakobyśmy potem prawa nie mieli, ale dlatego, że wam siebie samych daliśmy za przykład do naśladowania. Oni mogli nie pracować. Oni mogli przyjść po prostu do zboru, nauczać o dziesięcinie i żyć sobie spokojnie i nie mieliby problemu z utrzymaniem się. Ale oni woleli pracować i to ciężko. Dlaczego? Dlatego, że siebie samych dali im jako przykład do naśladowania. Czyli pracujcie, bo póki jesteśmy na tym świecie, to trzeba jeść własny chleb. I ponieważ dali im siebie samych za przykład do naśladowania, to dlatego nie chcieli po prostu wykorzystywać ich w taki sposób, jaki by teoretycznie mogli, teoretycznie i mieliby do tego prawo, bo Słowo Boże mówi, że nie należy mucącemu wołu zawiązywać pyska i że człowiek, który głosi Ewangelię, mógłby z tego żyć. Ale ponieważ mieli do czynienia z ludźmi świeżo nawróconymi i chcieli im pokazać, jak żyć, jak się żyje normalnie, nie wszyscy są pastorami, nie wszyscy są ewangelistami przecież, prawda? Wobec tego pokazali im, że należy własny chleb jeść. Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, ponieważ nie żyliśmy między wami nieporządnie. I dalej, 11, albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie. Czyli nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. W ten sposób po prostu nie można. I z jednej strony mamy oczekiwanie na przyjście Pańskie do tego stopnia, żeby się nie troszczyć o sprawy tego świata, a z drugiej strony mamy normalne życie i nie wolno żyć nieporządnie, ponieważ na tym świecie pewne rzeczy trzeba robić, na przykład po to, żeby się utrzymać. I to jest równowaga jednego i drugiego. Nie wolno żyć nieporządnie. Wielu chrześcijan żyje nieporządnie. Wielu chrześcijan nie dotrzymuje obietnic, nie dotrzymuje umów, nieporządnie wykonuje swoją pracę, nie oddaje pieniędzy, które pożyczyli. Naprawdę, to jest plaga w Kościele. To jest plaga, ponieważ ci chrześcijanie uważają, że wolno im pewne rzeczy robić nieporządnie. Dlaczego? Dlatego, że przecież jak nie oddam wierzącemu, to on się na mnie nie obrazi. No nie ma prawa się obrazić. Dlaczego? Bo jest wierzący. On co więcej, on mi musi odpuścić. Bo jak on mi nie odpuści, to jemu Bóg nie odpuści.
Nie upożyczę, nie
wpuści. Proste?
Wykorzystują.
Wykorzystują. I jeżeli już mówimy o porządnym życiu, jeżeli mówimy o porządnej pracy, a porządna praca to powinno być po prostu świadectwo dla niewierzących ludzi. I niewierzący ludzie mówią o ludziach, którzy porządnie pracują, to dzisiaj mówi się o takich ludziach profesjonalista. I dlaczego profesjonalista ma pracować lepiej niż chrześcijanie? Dlaczego niewierzący profesjonalista ma pracować lepiej od chrześcijanina? Jaką on ma motywację? On ma taką motywację, że chce dobrze wypaść w oczach ludzi, że chce dobrze zarobić, że chce przyzwoicie pracować, bo ma w swoim sercu takie poczucie, że on chce pracować przyzwoicie i dobrze i chce być postrzegany jako człowiek, który jest zawodowcem. Człowiek wierzący, w liście do Kolosan czytaliśmy, powinien pracować w ten sposób i robić wszystko w taki sposób, żeby się Bogu podobać. A to powinna być jeszcze większa motywacja. Tam nawet jest napisane, żeby pracować i żyć w taki sposób, jak człowiek, który boi się Boga. I to jest jeszcze większa motywacja dla człowieka wierzącego. I jeśli odrzucimy, bo jako ludzie możemy być postrzegani jako profesjonaliści na przykład, nie? Ale o wiele lepiej będzie nam się pracowało wtedy, kiedy będziemy każdą sprawę oddawać Bogu, kiedy będziemy naszą pracę oddawać Bogu, nasze zadania, które mamy do wykonania, oddawać Bogu. I będziemy mogli wtedy z czystym sumieniem przed Bogiem stanąć. A Bóg się do tego przyznaje, dlatego że On do tej naszej pracy wchodzi. On do tej naszej pracy wchodzi i nam po prostu będzie błogosławił. Jeżeli my będziemy chcieli do tej pracy go wpuścić. Czy do pracy, czy do nauki. Bo mamy tu młodzież, nie? Obojętnie. A więc żyjmy w taki sposób, jak mówi Słowo Boże. To znaczy, z jednej strony, czekając na Pana w każdej chwili i nie chodzi o to, żeby wyjść na tą górę, żeby się nie żenić, jeżeli ktoś ma powołanie do tego, żeby się ożenić. Nie chodzi o to, żeby w ogóle nic nie kupować. Kupujcie, tylko nie przywiązujcie się do tego. Nie chodzi o to, żeby po prostu być człowiekiem, który nic nie robi, żyje nieporządnie, tylko czeka na Pana, bo to jest żadne świadectwo. Oczekiwanie ma być związane ze świadomością, że przemija kształt tego świata, czyli że ten świat nie jest wart tego, żeby się do niego przywiązywać aż tak. Żeby używać tego świata w taki sposób, żeby się do niego nie przywiązywać, ani żeby jemu się nie pozwolić pochłonąć. Żeby być gotowym do tego, żeby dać, jeżeli na przykład mamy coś więcej niż nam potrzeba. A z drugiej strony, żeby żyć porządnie, żeby być świadectwem dla innych i żeby czekając na Pana umieć normalnie pracować. No, być dobrym ojcem, być dobrą żoną, dobrym mężem. Żeby to jedno drugiemu nie przeszkadzało. A Słowo Boże mówi, że tak właśnie trzeba. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe, dlatego że nam jako ludziom niestety zdarzają się najczęściej skrajności. Czyli albo się ktoś pochłania pracą i usprawiedliwia brak czasu dla Boga, brak takiego nawet pytania Boga, jakie jest moje powołanie, co ja powinienem dla Ciebie zrobić, Panie? Nie? Usprawiedliwia to pracą i koniecznością utrzymania rodziny i to jest skrajność numer jeden, bo wtedy faktycznie człowiek jest pochłonięty tym wszystkim, znajduje wymówki, ale Boga w tym nie ma. Może być taka chwila, kiedy on w tym wszystkim zostanie, no bo będzie faktycznie pochłonięty troską o różne rzeczy. Druga skrajność to jest skrajność taka, no jestem tak pochłonięty służbą, jestem tak pochłonięty modlitwą, że mnie w ogóle nie interesuje to, co się dzieje w domu. I to jest druga skrajność, która też jest błędna, bo to jest życie nieporządne. Jeżeli człowiek zapomina o swoich powinnościach związanych z normalnym życiem i z normalną pracą. A więc według Słowa Bożego prośmy Boga o to, żebyśmy mogli, bo Bóg nam może dać taką równowagę. Taką równowagę, żeby wszystko robić, żyć porządnie, a jednak w Nim. Żeby On był w każdej chwili z nami. Amen.